Wydawnictwo Esprit i serwis Esprit Audio zapraszają do wysłuchania audiobooka Krzyż i Kryzys autorstwa arcybiskupa Fultona Sheena. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Maryi Niepokalanej, Matce Zbawiciela, Pocieszycielce strapionej ludzkości, w dowód wdzięczności i synowskiej miłości dedykuję. Przedmowa. Współczesny świat stoi w obliczu kryzysu o charakterze politycznym, ekonomicznym i religijnym. W dziedzinie polityki parlamentaryzm ustępuje miejsca dyktaturze. W dziedzinie gospodarki finanse i przemysł są zaprzęgane do realizowania celów społecznych, a w dziedzinie religii podważana jest duchowa natura człowieka. W niniejszej książce stawiamy tezę, że kryzys ten ma wymiar nie tyle polityczny i ekonomiczny, ile moralny i religijny, a jego centralnym punktem jest krzyż. Postawienie takiej tezy obliguje nas do natychmiastowego odniesienia się do problematycznej kwestii ujętej w pytaniu, czy chrześcijaństwo nie zawiodło? Odpowiedź, jakiej na to pytanie udzielimy, zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem chrześcijaństwo. Termin ten może bowiem oznaczać chrześcijaństwo historyczne lub katolicyzm, a nawet chrześcijańską etykę lub chrześcijański humanizm w jednej z jego niezliczonych odmian, od pierwszego odłamu powstałego 4 wieki temu po najnowszą sektę narodzoną przed 4 godzinami. Jest to dość oczywiste, że przez ostatnie 400 lat katolicyzm został wyparty z cywilizacji zachodniej, nie w tym sensie, że nie odgrywał żadnej roli w literaturze, sztuce, polityce czy nauce, ale w tym, że duch współczesnego świata był mu zdecydowanie przeciwny. Obecnie historia osiągnęła kolejny ważny punkt zwrotny. Niewyraźne formy chrześcijaństwa zostały całkowicie rozmyte. Umysły naszych czasów mierzą się więc z jednej strony z katolicyzmem jako jedynym przedstawicielem chrześcijańskiego świata, a z drugiej z całkowicie zlaicyzowaną cywilizacją. Nasze pokolenie musi dokonać wyboru między organiczną jednością duchową a zorganizowaną jednością technologiczną, czyli między filozofią życia, która twierdzi, że człowiek jest potencjalnym dzieckiem Boga, a filozofią życia, która twierdzi, że nie ma Boga prócz Cezara. Christopher Dawson wyraził to następująco. Nowa, zsekularyzowana cywilizacja nie ogranicza się do panowania nad światem zewnętrznym, nie pozostawia bowiem wewnętrznego życia człowiekowi w gestii religii, lecz rości sobie prawo do całej ludzkiej istoty. W niniejszej książce zajmujemy się właśnie problemem zbawienia cywilizacji i kultury, rozpatrując go w odniesieniu do przypowieści o synu marnotrawnym. Padające w niej stwierdzenia o porażce chrześcijańskiego humanizmu w ramach chrześcijaństwa historycznego nie mają być wyrazem zadowolenia z tego faktu. Przeciwnie, jest to raczej powód do ubolewania. Już wkrótce chrześcijanie będą musieli się zjednoczyć w ramach autentycznego chrześcijaństwa, aby obronić je przed siłami, które są dla niego zagrożeniem. Motywem przewodnim niniejszej pracy nie jest twierdzenie, że rozwiązania o charakterze politycznym, ekonomicznym czy finansowym nie mają znaczenia, lecz że mają znaczenie drugorzędne. Absolutnie najważniejsza jest odnowa duchowa. Nie da się prawnie ustanowić poczucia społecznej sprawiedliwości w ludzkich sercach. Sprawiedliwość społeczna wypływa z serc jako przejaw cnót i czystego sumienia. Innymi słowy, nasze bolączki zostaną uleczone przez siły, które nie wywołały samego kryzysu, czyli przez moc Boga. Autor pragnie wyrazić podziękowania wszystkim, którzy pomogli mu w realizacji niniejszej pracy, a w szczególności E.I. Watkinowi, Christopherowi Dawsonowi i Mikołajowi Bierdiajewowi. Rozdział 1. Duchowe bankructwo. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. Tak zaczyna się przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym. Słysząc te słowa, natychmiast zastanawiamy się, dlaczego właściwie młodszy syn był tak bardzo niezadowolony ze swojego domu, że pragnął go opuścić. Z ewangelicznego opisu powrotu syna można przecież wnioskować, że był to dom wzorcowy i szczęśliwy. Zanim jednak trudne doświadczenia boleśnie uświadomiły tę prawdę młodemu człowiekowi, uważał on zapewne, że w domu zbyt dużą wagę przywiązuje się do dyscypliny i poszanowania autorytetu oraz że ojciec nie jest wystarczająco nowoczesny, a przede wszystkim ma zbyt staroświeckie poglądy na wychowanie dzieci. Młodszy syn prawdopodobnie wielokrotnie powtarzał, że młodość musi się wyszaleć, a człowiek pojawia się na tym świecie tylko po to, żeby się nim cieszyć i czerpać radość z chwil wolności od zasad moralnych. Nieistotne zresztą, czy kierowała nim tylko niechęć do ojcowskiej dyscypliny, czy też niespokojna, nieznosząca autorytetów natura. Faktem jest, że postanowił zrzucić ciążące mu jarzmo i żyć po swojemu. Prosi więc o podział majątku, który dotychczas był wspólną własnością, jest bowiem przekonany, że sam może być dla siebie źródłem szczęścia i potrafi zainwestować w swoje życie znacznie lepiej, niż mógłby to zrobić jego ojciec. Ojciec natomiast nie odrzuca prośby syna, bo nic by nie zyskał, zatrzymując go przy sobie wbrew synowskiej woli, która i tak była już niezgodna z jego wolą. Taka postawa ma wskazywać na Ojca Niebieskiego, który udzielił nam, ludziom, daru wolności i nie zamierza go odbierać, nawet wtedy, gdy niewłaściwie z niego korzystamy. Wolnego człowieka nie można uczynić dobrym, jeśli on sam tego nie chce. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko... Oto słowa z Ewangelii, które są świadectwem, że apostazja serca postępuje stopniowo. Człowiek jeszcze nie traci kontroli nad sobą, gdy wprawdzie folguje przyjemnością, ale nie jest opętany przez wady i grzechy. Zabranie wszystkiego zabrało młodzieńcowi kilka dni. Kiedy już wszystko zgromadził, wyruszył do obcego kraju. A naprawdę obcy jest jedynie ten kraj, w którym nie ma Boga. Dysponując bogactwem i ciesząc się dreszczem emocji wywołanym wyswobodzeniem się spod ojcowskiej władzy, młody człowiek początkowo ma wrażenie, że drzwi do wszystkich przyjemności świata stoją przed nim otworem. A w świecie wielu ludzi naucza, że nie jest niczym złym robienie tego, na co ma się ochotę, jeśli tylko można za to zapłacić. Oczom młodzieńca raz po raz ukazują się urzekające baśniowe widoki. Pokusa zagłębiania się w kolejne krainy z baśni staje się integralną, niemożliwą do odrzucenia częścią jego natury. Przy światłach lamp i dźwiękach orkiestry toczą się życiowe bachanalia. Są to jednak chwilowe rozkosze, przemijające szaleństwa z delirycznego snu marnotrawnego syna. Grzech i związane z nim przyjemności wystarczały tylko do tego, by go kusić, rozpalać wewnętrznie i psuć przez całe życie, ale nigdy do tego, by choćby na jeden dzień dać poczucie zadowolenia. Potrzeba kolejnych doznań nie znikała. Apetyt rósł w miarę jedzenia, ale satysfakcja z kolejnych przyjemności za każdym razem malała. Był jak człowiek, którego apetyt rośnie nieustannie, ale dostępne mu zapasy pożywienia nieustannie się kurczą. Grzech był obietnicą rozkoszy, a przyniósł tylko to, co rzeczywiście miał do zaoferowania, swoją odrażającą obecność. Młodość syna marnotrawnego wkrótce zaczyna się wyczerpywać. Siły słabną, bogactwo przepada, a nienasycenie opanowuje go niczym nieuleczalna choroba. Poczucie zadowolenia przygasa, ponieważ rozczarowanie przychodzi szybko. Pojawia się na długo przed tym, zanim przeminie młodość i zdolność do odczuwania prawdziwej radości. Młody człowiek zauważa, że unicestwił w sobie każdą autentyczną przyjemność. I w końcu nadchodzi ten dzień, w którym, używając języka Ewangelii, roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. Oto opisana w kilku słowach historia życia pewnego człowieka oraz jego upadku i ruiny. Świat szeroko otworzył ramiona przed wybrańcem losu i przygarnął go do łona, ale gdy wyrwał mu z ręki ostatnią błyszczącą monetę, odrzucił go jak zbędną rzecz i zapomniał o jego istnieniu. Moralne zastosowanie tej przypowieści jest oczywiste i wynika z samej jej treści. Możliwe jest jednak również poczynienie pewnych odniesień historycznych, w których zostają ukazane duchowe doświadczenia współczesnego świata. Można mianowicie przyjąć, że młodszym synem z przypowieści jest zachodnia cywilizacja. W XVI wieku udała się ona do duchowego ojca chrześcijaństwa, namiestnika Chrystusa, i poprosiła o swój udział w majątku, czyli o drogocenny kapitał mądrości i tradycji zebrany przez 15 wieków ciężkich doświadczeń, prześladowań i modlitw. Przez 15 stuleci ojciec duchowy przechowywał wspaniały kapitał pozostawiony przez Chrystusa, wzbogacony nauką apostołów, tradycją ojców Kościoła i syntezą scholastyków. Utrzymanie tego dziedzictwa nie zawsze było łatwe. Czasami trzeba było za nie zapłacić krwią, a nawet życiem. Chodziło, rzecz jasna, nie o majątek w złocie i srebrze, lecz o nieskończenie cenniejszy kapitał prawd bożych, mówiących o natchnionym charakterze Pisma Świętego, o konieczności sakramentalnej komunii z Chrystusem, o potrzebie nieomylnego autorytetu, o boskiej naturze Chrystusa, o obecności Boga oraz o konieczności istnienia religii. Cywilizacja zachodnia, podobnie jak młodszy syn, cieszyła się darem wolności, który jest nierozerwalnie związany z człowieczeństwem. Mogła więc opuścić ojczysty dom i tak też zrobiła. Wziąwszy pod pachę dziedzictwo ważnych prawd religijnych, udała się do obcego kraju, gdzie nie musiała słuchać żadnych nakazów i poleceń duchowego ojca, a jedynie własnych kaprysów i zachcianek. W pierwszych chwilach nieskrępowanej swobody mówiono wyłącznie o niezależności. Dzieci cywilizacji zachodniej, które zerwały ze swoim duchowym ojcem, szczyciły się tym, że odrzuciły łańcuchy Rzymu i niewolę dogmatów. Zachłysnąwszy się poczuciem fałszywej wolności, cywilizacja zachodnia zaczęła wydawać pozostawiony jej w udziale duchowy spadek. W wielkim skrócie można powiedzieć, że historia ostatnich 4 stuleci jest historią trwonienia majątku czy też ojcowizny, którą Chrystus powierzył swojemu Kościołowi. Majątek ten nie stopniał w jednej chwili, ani w jednym miejscu, ani też nie został przepuszczony z jedną grupą znajomych. Otrzymany w spadku kapitał szczuplał stulecie po stuleciu. Patrząc z perspektywy czasu, możemy dokładnie określić, kiedy zostały wydane poszczególne jego części. W XVI wieku zachodnia cywilizacja roztrwoniła wiarę w nieodzowność władzy. W XVII wieku roztrwoniła wiarę w Pismo Święte jako objawione Słowo Boga. W XVIII wieku roztrwoniła wiarę w bóstwo Chrystusa, w konieczność łaski oraz w całą nadprzyrodzoną strukturę. W XIX wieku roztrwoniła wiarę w istnienie Boga jako Pana, Władcy i ostatecznego sędziego żywych i umarłych. W naszych czasach wydała ostatnie pieniądze, roztrwoniła wiarę w konieczność istnienia religii i powinność wobec Boga. Naprawdę roztrwoniła swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Świadectwem duchowego upadku cywilizacji zachodniej są dwa bardzo ważne zjawiska: masowe odejście od Chrystusa i masowe odejście od Boga. Masowe odejście od Chrystusa. W XVI wieku praktycznie wszyscy, którzy opuścili dom ojca, wierzyli głęboko zarówno w boskość Chrystusa, jak i w natchniony charakter ksiąg biblijnych. W ciągu jednego stulecia część z nich, wychodząc od zasady racjonalistycznej, ale przed podjęciem poważnych dociekań w tej kwestii, doszła do przekonania, że nie istnieje żaden nadprzyrodzony porządek, a boskość Chrystusa była złudzeniem. Dlatego trzeba dokonać rozróżnienia między Jezusem jako postacią historyczną, a Chrystusem, który jest przedmiotem wiary. W ciągu następnego stulecia pozbyto się kolejnej części duchowego majątku, gdy naszego Pana uznano za zwykłego człowieka. Ignorowano jego rolę odkupiciela, a teologowie przedstawiali go jako jednego z moralnych reformatorów, takich jak Budda, Konfucjusz, Platon czy Mahomet. Duchowni zaczęli mówić o konieczności dostosowania idei Chrystusa do aktualnej epoki oraz o wyzwoleniu z ograniczeń jego kraju i jego zaniżonych aspiracji. Niektórzy posunęli się jeszcze dalej i domagali się zreformowania prawa moralnego w taki sposób, aby dostosować je do złożonych warunków ekonomicznych. Jak wielu z odstępców, którzy 4 wieki temu opuścili duchowego ojca chrześcijaństwa, wierzy dzisiaj w boskość Chrystusa? Ilu wierzy, że On umarł na krzyżu jako odkupiciel świata? Wystarczy zajrzeć do niedzielnych gazet, aby się przekonać, że większość opisanych w nich kazań dotyczy spraw czysto społecznych lub ekonomicznych, albo też w niejasny sposób opisuje naszego Najświętszego Pana jako nauczyciela humanistycznej etyki. Ilu z tych ludzi wciąż wierzy, że wszystko, co Ewangelia mówi o Jezusie, jest prawdą? Ilu z nich wierzy w cuda, których dokonał i w Jego zmartwychwstanie? Ilu wierzy w to, co mówił na temat piekła? Ilu akceptuje fakt, że potępiał rozwody? Ilu głosi Jego Ewangelię mówiącą o umartwieniu i pokucie? A przecież jeszcze 3 wieki temu w gronie tych, którzy opuścili duchowego ojca chrześcijaństwa, trudno było znaleźć kogoś, kto nie zachowywałby tych wierzeń, i to właśnie mam na myśli, kiedy mówię o masowym odejściu od Chrystusa. Historia ujawnia bowiem pewien paradoks. Oto katolicy, którzy zachowali związek z duchowym ojcem chrześcijaństwa, a mieli być wielkimi wrogami Biblii, jako jedyni uznają jej autentyczność i podtrzymują wiarę w jej natchniony charakter. Ci sami katolicy, którzy podobno ukrywali Chrystusa za dogmatami, jako jedyni w wyznaniu wiary głoszą boskość tegoż Chrystusa. Czas jest najlepszym sprawdzianem dozgonnej lojalności i oddania. Istnieje również zjawisko masowej ucieczki od Boga. 3 wieki temu wszyscy, którzy opuścili dom ojca, wierzyli w istnienie Boga i konieczność istnienia religii, ale część tego cennego kapitału została roztrwoniona w ciągu jednego stulecia. W XVIII wieku deiści, z głowami pełnymi idei o naukowym postępie, nauczali, że gdy Bóg stworzył ziemię, wysłał ją w kosmos i od tego dnia świat jest zdany na siebie. W ciągu stulecia ludzie uznali, że nigdy nie było żadnego stwórcy, że nie stworzył on świata i że nie istnieje żadne niebo. Jedynym Bogiem jest wszechświat ze swoim nieokreślonym pragnieniem osiągania coraz więcej. To, co ludzie do tej pory nazywali Bogiem, teraz, przyjąwszy nowy punkt widzenia, nazywają naturą. Natomiast w naszych czasach, kiedy ludzie mówią o Bogu, naprawdę mają na myśli określenie dążenia do doskonałości obecne we wszystkich rzeczach, a pod pojęciem religia w rzeczywistości rozumieją służbę ludzkości. Są jak kupcy, którzy używają starych nazw handlowych, aby zyskać przychylność klientów. Wprawdzie mówią o religii i Bogu, ale jak wielu z nich rzeczywiście stara się Go poznać? Jak wielu ludzi wierzy, że Boża opatrzność czuwa nad nami z większą uwagą niż nad lotem wróbla czy wzrostem lilii? Jak wielu wierzy w istotę doskonałą, której zasadniczymi przymiotami są wiedza i miłość? Jak wielu wierzy obecnie chociażby w stanowisko deistów, którzy uważali, że jest jakiś Bóg w niebie, a przecież 150 lat temu większość ludzi, którzy opuścili dom ojca, wyznawała wiarę w te rzeczy. Jeśli przestudiuje się dokumenty niektórych starych amerykańskich uczelni, takich jak Harvard, College of William and Mary czy Yale, można się przekonać, że jeszcze 100 lat temu większość tamtejszych profesorów nie tylko wierzyła w osobowego Boga, lecz także darzyła go autentycznym oddaniem i miłością. O ilu wykładowcach tych samych instytucji można dzisiaj powiedzieć to samo? Ilu z nich w ogóle wierzy, że ma duszę, która może być zbawiona? Ponownie więc z zaskoczeniem obserwujemy, że katolicy, którzy mieli być wielkimi wrogami rozumu, ponieważ rzekomo poddali go władzy instytucjonalnej, obecnie jako jedyni uznają, że rozum niewspomagany wiarą może doprowadzić do poznania Boga, Jego mądrości i potęgi. Raz jeszcze czas okazuje się najlepszym sprawdzianem lojalności i oddania. Historia ostatnich 4 stuleci jest historią duchowego zepsucia i zaprzepaszczenia majątku Bożej prawdy. Chrystus, który jest Bogiem, został sprowadzony do roli zwykłego człowieka. Człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, został sprowadzony do roli zwierzęcia. Natomiast zwierzę, które jest istotą żywą, zostało zredukowane do atomu i to się nazywa postępem. Czy można się dziwić, że rozsądni ludzie zaczynają pisać i mówić o upadku Zachodu? Autorzy tacy jak Spengler, Massis i wielu innych, analizując historię, twierdzą, że zachodni świat chyli się ku upadkowi i mają rację. Często natomiast podają błędne wyjaśnienie takiego stanu rzeczy. Przyczyną upadku nie są bowiem ani maszyny, ani finanse, ani uzbrojenie marynarki, ani składowanie złota, ani rygorystyczne prawa determinizmu. O załamaniu się zachodniej cywilizacji zadecydowały przede wszystkim 2 czynniki, o których wspomniałem przed chwilą: masowe odejście od Chrystusa i masowe odejście od Boga. W opowieści o synu marnotrawnym rozgrywa się teraz 2 scena. Oto nadchodzi czas rozczarowania. Dopóki światła płonęły, ten świat wydawał się jedynym, w którym warto żyć i jedynym, którego istnienia mógł być pewien. Były to jednak tylko urzekające sny, a gdy postacie związane z przyjemnościami odegrały już swoje role, po krótkim czasie na zawsze znikły ze sceny. Kurtyna opadła. Świat nie podaje już młodzieńcowi dobrego wina, którym częstował go na początku. Niegdyś świat leżał u jego stóp, teraz jednak najwyraźniej role się odwróciły i to on jest niewolnikiem świata. Widać tu wyraźne odniesienie do przerażającej tajemnicy, jaką jest proces stopniowego upadku dusz, w którym człowiek początkowo wykorzystuje świat dla swoich przyjemności, ale ostatecznie musi ulec odwróceniu relacji i staje się sługą świata oraz niewolnikiem grzechu. Są słudzy, których trzeba trzymać w ryzach, w przeciwnym wypadku przejmą władzę nad Panem. Takim sługą jest świat. Jeśli my nad nim nie zapanujemy, on zawładnie nami. Syn marnotrawny staje się niczym w oczach świata, dla którego wszystko poświęcił. Nieznośna nuda dręczy jego duszę. Zniewolenie przybiera na sile, a sił, aby je odrzucić, jest coraz mniej. Gdy wszystkie pragnienia są zaspokajane, nie ma już nic, czego można pragnąć i ostatecznie zaspokojenie staje się udręką, jak słona morska woda wzmaga pragnienie pijącego ją marynarza, tak przyjemności, którym oddawał się syn marnotrawny, doprowadzają go do obłędu. Grzech obiecywał wiele, ale dał tylko to, co dać mógł, czyli śmierć, która idzie w ślad za nim. Jakiegoż upadku doświadcza chłopak, który w pięknym otoczeniu i z wielkimi nadziejami opuszczał pełen spokoju i dostatku dom ojca, aby cieszyć się życiem oraz doświadczyć niezależności i wolności. Kontynuując przypowieść o synu marnotrawnym, nasz Pan mówi, że nastał ciężki głód w owej krainie i on sam, młodszy syn, zaczął cierpieć niedostatek. Zawsze panuje głód w dalekim kraju, który oznacza oddalenie od domu ojca. Zanim ogień ducha wypali się doszczętnie, Zanim dusza w pełni podda się ciału, pozostaje w człowieku tęsknota do rzeczy wyższych. Kiedy jednak duch jest zgaszony, a dusza upodlona, człowiek ma ochotę jeść nawet fałszywy chleb, który nie jest chlebem, i pić kradzioną wodę, która tylko podsyca pragnienie. Głód, jakiego się wtedy doświadcza, nie pozwala cieszyć się smakiem prawego pożywienia. Odczuwa się wówczas ten szczególny posmak, jaki pozostaje po ucztach tego świata i wywołuje niechęć do tego, co mamy, oraz wstręt do tego, czego nie mamy. Jezus ukazuje nam tę sytuację w jednym zdaniu, streszczając historię wszystkich błądzących dusz, los wszystkich grzesznych narodów i wszystkich grzesznych ludzi. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Pragnął napełnić swój żołądek. Teraz bowiem nie chodzi już o zaspokojenie apetytu, lecz o uczynienie zadość niższym potrzebom. Prawdziwy głód może zaspokoić tylko Bóg, ponieważ tylko On może nakarmić serce. Nieszczęsny syn marnotrawny siedział przy zgliszczach pałacu, który sam wcześniej spalił, żywił się strąkami i wciąż cierpiał niedostatek. Powyższy urywek mógłby się znaleźć w setkach tysięcy ludzkich biografii. Najlepiej chyba oddają ten stan słowa, które Byron napisał w Misolungi w wieku 36 lat, czyli w roku, w którym hulaszcze życie sprowadziło na niego śmierć. Dni me to zwiędły liść, owoce i kwiat miłości zczezły marnie. Robactwo, rak i cierpień moce to mnie ogarnie. Ogień, co wnętrze me pożera, jak niby wulkan gdzieś w pustyni, to nie pochodnia życia szczera, stos się zeń czyni. Wróćmy teraz do interpretacji przypowieści o synu marnotrawnym w świetle duchowego doświadczenia współczesnego świata. Opuściwszy dom ojca, zachodnia cywilizacja stopniowo trwoniła swoje duchowe dziedzictwo. Dobrze jej się żyło we współczesnym świecie, w którym zyskiwała popularność, poświęcając najświetniejsze duchowe dobra w zamian za chwilowy poklask. Kiedy już roztrwoniła majątek, żyjąc rozrzutnie, w dalekim kraju nastała klęska głodu. Nie chodzi wyłącznie o głód chleba dla ciała, lecz również o głód chleba dla ducha. W naszych czasach ludzie, którzy roztrwonili kapitał wiary w Pismo Święte, odczuwają głód Bożej pewności i Bożego kierownictwa. Ci, którzy roztrwonili wiarę w Jego Bożą naturę, odczuwają głód pomocnej ręki, delikatniejszej niż ręka człowieka. Ci, którzy roztrwonili wiarę w Trójcę Świętą, odczuwają głód prawdy, miłości i idealnego życia. Ci, którzy wątpią, cierpią głód wiary. Ci, którzy iluzjami zastąpili majestatyczne wierzenia, cierpią głód Boga. A ci, którzy prowadzą wojny, cierpią głód miłości. Całkowity rozpad duchowego dziedzictwa pozostawił cywilizację z poczuciem pustki, jakiego doznaje się po gorączce lub nieszczęśliwym romansie. Wzniosłe wierzenia zostają w niej zastąpione przez trywialne iluzje, a wiara w Boga ustępuje miejsca wierze w postęp. Co się stało z religią cywilizacji zachodniej? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w słowach: poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy. Niczym syn marnotrawny, który w czasach głodu przystaje do obywatela obcego kraju, religia zachodniej cywilizacji w czasach duchowego głodu przystaje do rzeczy doczesnych, niezwiązanych ze służbą Bogu. Angażuje się w sprawy obce religii i Królestwu Niebieskiemu, utożsamia się ze sprawami tego świata, które są obce sprawom Chrystusa. Roztrwoniwszy swój majątek, współczesna religia stała się duchowym bankrutem. Jej potrzeby jednak istnieją, dlatego przystaje do obywateli obcych krajów. Utraciwszy boski wymiar, religia cywilizacji zachodniej włącza się w najróżniejsze sprawy tego świata, które nie stanowią jej istoty, takie jak polityka, reformy społeczne, gospodarka, kontrola narkotyków czy przeciwdziałanie handlowi alkoholem. Nie chcę przez to powiedzieć, że religia nie powinna się interesować sprawami Cezara, ani też, że powinna mieć obojętny stosunek do polityki i problemu narkomanii. Chcę natomiast powiedzieć, że to nie są sprawy, o które religia powinna się troszczyć w pierwszym rzędzie. Nie im przede wszystkim ma pozostawać wierna. Podobnie nie można powiedzieć, że syn marnotrawny powinien być bardziej lojalny wobec obywatela obcego kraju niż wobec własnego ojca. Religia rzeczywiście przebywa w obcym kraju, jeśli w większym stopniu interesuje się higieną umysłu niż przebaczaniem grzechów, polityką niż modlitwą, księgą Darwiną niż księgą Izajasza, teorią względności niż absolutem, zapobieganiem przestępstwom niż moralnymi zasadami oraz seksem niż Bogiem. 50 lat temu Kościół mógł liczyć na pomoc pewnych odłamów chrześcijaństwa w obronie niektórych podstawowych dogmatów, takich jak wiara w Boga i boską naturę Chrystusa. 25 lat temu Kościół mógł liczyć na ich pomoc w obronie niektórych elementarnych prawd moralnych, takich jak świętość więzów małżeńskich i przykazań Bożych. Obecnie Kościół toczy walkę praktycznie sam. Sektom, które postanowiły zerwać z dogmatami, pozostały tylko pozytywne nakazy moralne, ale te z kolei zostały porzucone na rzecz negatywnych nakazów moralnych. W dzisiejszych czasach większość kazań ma postać ogólnikowych, nasyconych emocjami apeli. Nie zawierają one żadnych wyraźnych wskazówek czy zaleceń, dzięki którym emocje mogłyby w dni powszednie przeradzać się w chrześcijańskie czyny. 50 lat temu Kościół był potępiany jako wróg rozumu, teraz potępia się go za to, że jest orędownikiem rozumu i twierdzi, iż wiara w istnienie Boga wynika nie z sentymentalnego doświadczenia, lecz ze zdrowej logiki, która na podstawie widzialnego świata wnioskuje o istnieniu niewidzialnego Boga. Nie ma sensu cieszyć się z upadku wiary tych, którzy opuścili dom Ojca. Prawdę mówiąc, świat miałby się dzisiaj 1000 razy lepiej, gdyby nadal utrzymywali oni przekonania, które wyznawali w chwili, gdy odchodzili od Kościoła. Najpierw odrzucili autorytet Kościoła, następnie zrezygnowali z autorytetu Pisma Świętego, a obecnie, jeśli zapytać człowieka spoza Kościoła, skąd wie, co jest prawdą, odpowie: czuję to tutaj. Już nie przeraża ich nieznajomość teologii, każdy jest sam dla siebie sędzią. Duchowy upadek cywilizacji zachodniej wywołuje szeroko dyskutowane pytanie o to, czy chrześcijaństwo zawiodło. Dlaczego tak wielu ludzi twierdzi, że chrześcijaństwo zostało poddane próbie i uznano je za wadliwe? A może, jak sugerował Chesterton, chrześcijaństwo zostało uznane za trudne, ale tak naprawdę nigdy nie poddano go próbie. No cóż, prawdziwą odpowiedź znajdziemy dopiero wtedy, gdy terminowi chrześcijaństwo odejmiemy niejasne znaczenia. Chrześcijaństwo bowiem może oznaczać jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, dla niektórych ludzi chrześcijaństwo jest tylko niesprecyzowanym etycznym pokrewieństwem między grupami ludzi. Innymi słowy, uważają je oni za nadmiernie rozrośnięte, absurdalne połączenie różnych sekt głoszących sprzeczne i wzajemnie się wykluczające wersje nauczania Chrystusa, ale zasadniczo sprowadzających je do działalności społecznej i dobrego współżycia we wspólnocie. Zwolennicy takiego chrześcijaństwa przyjmują z chrystusowej nauki tylko te elementy, które mogą zostać zaaprobowane przez opinię publiczną, czyli na przykład prawne przepisy wymierzone przeciw morderstwom. Odrzucają natomiast tę część nauczania mistrza, której opinia publiczna nie jest w stanie zaakceptować, na przykład przepisy prawne wymierzone przeciw rozwodom lub naukę o karze wiecznej za nieodpokutowane grzechy. Po drugie, w opozycji do chrześcijaństwa etycznego czy też wyrafinowanego humanizmu istnieje chrześcijaństwo historyczne, czyli organizm społeczny zarządzany przez jedną głowę, wyznający te same prawdy, ożywiany tymi samymi sakramentami i zachowujący ciągłą łączność z samym Chrystusem. Chrześcijaństwo historyczne to Kościół katolicki. Od tego momentu, ilekroć zostanie użyty termin Kościół, oznaczać on będzie Kościół rzymskokatolicki, który jest mistycznym ciałem Chrystusa. Czy teraz możemy już odpowiedzieć na pytanie, czy chrześcijaństwo zawiodło? Otóż, jeśli przez chrześcijaństwo rozumiemy niejasny humanizm etyczny, który odrzucił praktycznie wszystkie boskie elementy chrześcijaństwa, to rzeczywiście trzeba stwierdzić, że chrześcijaństwo zawiodło. Przyczyn tej porażki jest wiele, ale zasadniczo warto wspomnieć o trzech, które wymieniają przywódcy niekatoliccy. Po pierwsze, religia cywilizacji zachodniej, czyli protestantyzm we wszystkich jego formach, sam siebie utożsamił z przemijającym porządkiem społecznym. Każda religia, która podąża za duchem czasu, musi być przygotowana na to, że umrze razem z tym czasem. Modernizm z 1938 roku nie jest przecież tym samym, co modernizm z 1939 roku. Jak pisał Richard Niebuhr, profesor etyki na Uniwersytecie w Yale, Kościół dostosował się raczej za bardzo niż za mało do świata, w którym żyje. Zbyt wyraźnie utożsamił się z kapitalizmem, z filozofią indywidualizmu, z imperializmem Zachodu. Kościół zniewolony to Kościół uwikłany w te systemy, czyli w sprawy charakteryzujące życie tego świata. Jest to Kościół, który stara się udowodnić swoją przydatność dla cywilizacji na warunkach określonych przez wymagania tejże cywilizacji. Druga przyczyna zaniku niekatolickiego chrześcijaństwa jest ściśle związana z pierwszą. Chodzi mianowicie o schyłek indywidualizmu. Bardziej szczegółowo zajmiemy się tą kwestią w kolejnym rozdziale. Na razie ograniczmy się do stwierdzenia, że w ostatnich czasach uwaga świata została wyraźnie przesunięta z jednostki na zbiorowość, a ponieważ religia cywilizacji zachodniej miała zdecydowanie indywidualistyczny charakter, utraciła środowisko niezbędne do jej rozwoju. Zacytujmy ponownie profesora Niebuhra. Wątpliwości, jakie mamy w obecnej sytuacji, najlepiej chyba wyraża znane z Ewangelii pytanie, co mamy uczynić, aby dostąpić zbawienia? Użyty tutaj zaimek my nie odnosi się do indywidualnych jaźni, jakbyśmy byli odizolowanymi jednostkami, które mogą żyć poza Kościołem lub poza narodem i rasą. Oznacza raczej jaźń zbiorową, chrześcijańską wspólnotę. We wcześniejszych, indywidualistycznych czasach chrześcijanie ewangeliccy podchodzili do kwestii swojego zbawienia każdy z osobna i nie możemy mieć im tego za złe. Obecnie jednak jesteśmy bardziej świadomi zagrożenia dla naszego zbiorowego ja niż dla poszczególnych dusz. Po trzecie, religia cywilizacji zachodniej, czyli chrześcijaństwo niekatolickie, wyzbywała się jednej Bożej prawdy po drugiej, usiłując wypracować kompromis ze światem. W rezultacie dostosowała się do kultur poszczególnych narodów, ale nie dostosowała się do krzyża Chrystusa. Francis P. Miller, przewodniczący Światowej Federacji Studentów Chrześcijańskich i profesor historii Kościoła na Uniwersytecie w Chicago, pisze: niepewna pozycja kościołów protestanckich wynika z faktu, że w samej naturze nacjonalizmu leży możliwość odizolowywania elementów wspólnoty protestanckiej i całkowitego ich zniszczenia. Protestantyzm Niemiec, kontynuuje autor, odnosząc się do kwestii państwowości, pasuje do kultury narodowej Niemiec, ale nie pasuje do kultury narodowej Francji. Protestantyzm Ameryki pasuje do narodowej kultury Ameryki, ale nie pasuje do narodowej kultury Anglii i tak dalej. Tak jednak być nie powinno. Krzyż chrześcijański nie jest krzyżem amerykańskim, brytyjskim czy włoskim. Należy on do każdego człowieka każdej rasy, który rozumie jego przesłanie i żyje wiarą w jego przemieniającą moc. Rzeczywistość, którą ten krzyż przed nami odkrywa, nie jest produktem ubocznym określonej kultury narodowej czy doświadczenia konkretnej grupy etnicznej. Przeciwnie, rzeczywistość ta jest całkowicie niezależna od rozwoju i losów poszczególnych narodów czy ras. Żadna cnota czy mądrość tych ludzkich zbiorowości nie może nawet na jotę zmienić prawdziwości jego przesłania. Wspólnota narodowa lub etniczna może jedynie żyć w zgodzie z tą prawdą lub ją odrzucić, a niezależnie od tego, jakiego wyboru dokona, musi ponieść jego konsekwencje. Skoro Biblia i kultura Europy Zachodniej były najważniejszymi źródłami uniwersalnego charakteru protestantyzmu, to jest przecież oczywiste, że już dawno minęły czasy, w których źródła te mogły wyznaczać protestantom uniwersalne ramy odniesienia. To właśnie jest główną przyczyną kryzysu, w jaki obecnie wkracza ruch protestancki. Kościoły protestanckie nie mają już wspólnej, zapewniającej im jedność płaszczyzny. Nie nauczają prawd, które byłyby jednakowo ważne dla wszystkich ludzi, a skoro nie przekazują takich prawd, nie mogą być uważane za wiarygodnych świadków wiary chrześcijańskiej. Skoro zatem chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy chrześcijaństwo zawiodło, musimy dać odpowiedź twierdzącą, jeśli przez chrześcijaństwo rozumiemy religię, która utożsamiła się z przemijającym duchem cywilizacji zachodniej i stopniowo wyrzekła się boskości ukrzyżowanego Chrystusa, by zasłużyć na miano nowoczesnej. Jeżeli jednak przez chrześcijaństwo rozumiemy historyczny organizm, ciało życia i prawdy, które od 1900 lat jest zaczynem dla świata, czyli Kościół katolicki, to musimy odpowiedzieć, że chrześcijaństwo nie zawiodło. Kościół, a pod tym terminem zawsze rozumiemy Kościół katolicki, od 400 lat nie był wystawiany na próbę, ba, nawet nie zwracano na niego uwagi, był jedynie ignorowany. Świat wie o Kościele mniej niż człowiek na Księżycu. Nigdy nie badał jego twierdzeń, a swoją bezczynność w tej dziedzinie usprawiedliwia tak samo, jak pierwsi słuchacze Chrystusa usprawiedliwiali się z tego, że ignorują jego przesłanie. Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Ignorancję można gromadzić podobnie jak wiedzę, a w ciągu ostatnich 300 lat świat zgromadził ogromne pokłady niewiedzy w stosunku do Kościoła. Przez długie stulecia Kościół był wyjęty spod prawa i ignorowany, ale nigdy nie zawiódł, podobnie jak Jezus Chrystus nie zawiódł, kiedy mieszkańcy jego rodzinnego Nazaretu wyrzucili go poza miasto. Jednak czasy ignorowania Kościoła minęły. Kościół właśnie wraca z wygnania. Jak ujął to Ross Hoffman, od chwili, gdy w czasach rewolucji protestanckiej wygnano Kościół z życia wielu narodów, pole jego działalności było coraz bardziej zawężane. Spod jego wpływu wyłączono filozofię, ekonomię, naukę i etykę. Nawet tam, gdzie zachował swoją pozycję, jego ruchy były krępowane przez państwo, co można było obserwować w XVIII i XIX wieku, w krajach katolickich, takich jak Włochy, Hiszpania czy Francja, których narody zwątpiły w zdolność Kościoła do przystosowania się do cywilizacji zachodniej. Chaos społeczny i ekonomiczny, upadek moralności, pesymizm oraz głód dręczący ludzkie dusze to negatywne zjawiska charakteryzujące okres, którego początek wyznaczyła banicja Kościoła. Współczesna cywilizacja została postawiona w stan oskarżenia, ale Kościół nie może być nim objęty, ponieważ już wcześniej został zesłany na wygnanie. Powrót wiary z wygnania rozpoczął się dopiero wtedy, gdy umysł zachodniego człowieka zaczął wątpić we własną niewystarczalność. Ludzie myślący zaczynają sobie zdawać sprawę, że w katolicyzmie zawarty jest życiodajny pokarm, którego potrzebujemy w czasach klęski głodu. Nadchodzi dzień, w którym świat ponownie zacznie dokonywać rozróżnień i ludzie będą używać terminu chrześcijaństwo w jego historycznym znaczeniu, zamiast posługiwać się tak niejasnym określeniem jak religia. Tak naprawdę bowiem nie Kościoła nienawidzili, lecz tego, co błędnie uznawali za Kościół. Wtedy ujrzą wizję Kościoła jak człowiek przebudzony w nocy. Zobaczą zmarłych, wracających do życia, a olśniewający blask tego spektaklu sprawi, że zapomną o wszystkim poza chwałą zmartwychwstałego Chrystusa. W przyszłości nie będziemy oglądać innej religii poza historyczną religią Chrystusa i Jego Kościoła. Nie powstanie żadna mieszanina religii wschodu i zachodu, która miałaby ukoić tęsknotę świata. Serce człowieka, które zaznało jedynej wielkiej miłości, nigdy nie zwróci się ku innej. Człowiek ma tylko jedno serce i kiedy je oddaje, oddaje też najgłębszą zdolność kochania. To, co jest prawdą w odniesieniu do jednostki, jest również prawdą w odniesieniu do społeczeństwa. Społeczeństwo wykorzystało już swoją życiową zdolność do kochania we wspaniałym doświadczeniu chrześcijaństwa. Jego kości są zbyt stare, aby przywyknąć do nowych postaw uwielbienia. Już raz oddaliśmy serce boskiej naturze Kościoła i nie możemy uczynić tego ponownie. Przyszłość od teraźniejszości odróżniać więc będzie nie religia, lecz ludzkie postawy. Nieznajomość Kościoła zniknie i ludzie nie będą już wobec niego obojętni. Zobaczą tylko dwie rzeczy – żywą winorośl i uschnięte gałęzie. Dom ojca i dom syna marnotrawnego albo się zgromadzą, albo rozproszą, albo będą kochać, albo nienawidzić. Dlatego właśnie świat zakończy się tak, jak zaczęło się chrześcijaństwo – wielką bitwą między światem a Kościołem. Między Baalem a Chrystusem, między siłami, które przybijają do krzyża, a mocą, która została ukrzyżowana. Smutny i tragiczny fakt roztrwonienia przez zachodni świat duchowego dziedzictwa niekoniecznie musi oznaczać upadek Zachodu. Podobnie jak syn marnotrawny, Zachód wciąż ma szansę na odrodzenie się. Syn marnotrawny nigdy się nie stał obywatelem obcego kraju, na zawsze pozostał w nim cudzoziemcem. Gdyby natomiast nie czuł się wyobcowany lub gdyby przyjął obywatelstwo kraju strąków, nie byłoby dla niego żadnej nadziei. Podobnie rzecz ma się z zachodnią cywilizacją. Gdyby nie dręczyła jej tęsknota za domem w niebie, gdyby nie odczuwała nostalgii za pierwiastkiem Bożym, gdyby utraciła wszystkie wspomnienia z domu ojca, nie byłoby dla niej nadziei. Tak jednak nie jest. Wciąż bowiem mamy poczucie wyobcowania w kraju, który zapomniał o pierwiastku Bożym. Czujemy swego rodzaju niepokój i niezadowolenie z otrzymywanych strąków i wciąż pragniemy pokarmu, który byłby bardziej przydatny dla ducha. Cywilizacja Zachodu przylgnęła do tego, co obce, ale nigdy nie została obywatelem obcego kraju. Najlepszym na to dowodem jest porównanie ogólnego podejścia do aktualnej kondycji świata z podejściem prezentowanym 50 lub 100 lat temu. Do chwili wybuchu wojny światowej nie sposób było znaleźć choćby jednej książki, jednej gazety czy jednego przemówienia, w którym nie wspominano by o postępie przez duże P. Uznawano, że człowiek został wyzwolony spod władzy religii, demokracja dała mu bowiem wolność polityczną, a ewolucja sprawiła, że postęp stał się rzeczą nie tylko możliwą, lecz pewną. Maszyny miały ostatecznie uwolnić świat od biedy i chorób. Wzajemne relacje handlowe miały wyeliminować przyczyny wojny. Religia, pozbawiona dogmatów, miała zlikwidować nietolerancję różnych wyznań, sprawiając, że znikną w bliżej nieokreślonej wspólnocie opartej na dobrym samopoczuciu. Nadzieja i dobrobyt były wszechobecne. Cały świat parł naprzód, w górę, maszerując w rytm ewolucji w kierunku złotej ery materialnego dobrobytu i ziemskiej szczęśliwości. I wtedy wybuchła wojna, która zamieniła świat w rzeźnię. Tak zwany cywilizowany człowiek, który podobno pochodzi od małpy, upadł nawet poniżej tego poziomu. Wielkie wieże Babel ziemskiego szczęścia, które wzniesiono bez wspaniałego kamienia węgielnego, zaczęły walić się nam na głowy. Wizja świetności zaczęła blednąć. Kilka lat prosperity dało fałszywą nadzieję na powodzenie człowieka biologicznego przeciwstawianego człowiekowi, którego przeznaczeniem jest nadprzyrodzone życie z Bogiem. Nastał wielki kryzys. Maszyny, które miały nam wszystkim dać bogactwo i szczęście, wielu wpędziły w nędzę i rozpacz, produkowały więcej niż ludzie, których zastąpiły, byli w stanie kupić. Kazano im produkować więcej, a następnie zwolniono, ponieważ produkowali za wiele. Proces dystrybucji dóbr uległ załamaniu. Świat miał nadzieję na pokój, a dostał wojny i wieści z wojen. Obiecano mu dobrobyt, a dostał głód mimo dostatku. Liczył na bezpieczeństwo dla demokracji, a dostał demokrację, która bynajmniej nie była bezpieczna dla świata. Obiecano mu wolność od władzy, a dostał więcej władzy niż kiedykolwiek wcześniej. W rezultacie zamiast postępu, ewolucji, dobrobytu i światowego pokoju mamy rozpad, lęk, niepewność, wątpliwości, a przede wszystkim poczucie, że nie wiemy, dokąd zmierzamy. Byliśmy wielkimi wyznawcami postępu, chociaż nie wiedzieliśmy, dokąd ten postęp prowadzi. Obecnie maszyny są winne, postęp przeklęty, a ewolucja podejrzana. Współczesny człowiek kuli się ze strachu przed okropnościami, które sam wywołał. Podpalił własny dom, który obraca się w ruinę i grzebie człowieka w swoich zgliszczach. Tymczasem armia fałszywych proroków, takich jak Wells czy Shaw, z rezygnacją głosi filozofię ledwie odróżnialną od rozpaczy. Mapę odrzucono na bok i świat zgubił drogę. Nie ma jednak powodu do rozpaczy. Chociaż zachodnia cywilizacja została odarta ze złudzeń, wciąż ma poczucie, że znajduje się w obcym kraju. Nie zatarło się jeszcze wspomnienie domu ojca. Świat zwraca się ku logice i poszukuje kompletnej filozofii życia. Są tylko dwa takie systemy filozoficzne i obydwa omówimy w następnym rozdziale. W tym miejscu wystarczy powiedzieć, że niektórzy ludzie wracają do Boga nie dzięki zachowaniu łaski otrzymanej na chrzcie, lecz w wyniku ciężkich prób, jakim poddaje ich świat. Nie są zadowoleni z obcego kraju strąków, oparli się na berle spraw świeckich i gospodarczych, ale zauważyli, że rani im dłonie. Kroczyli samotnie z berłem nauki, ale zauważyli, że jest to tylko złamana trzcina. Podobnie jak syn marnotrawny, świadczą więc przeciw światu, chociaż są jego dziećmi. Szczęśliwi ci, którzy w swoim błądzeniu doznali takiej klęski, że zatęsknili za ucztami w domu ojca. Dzięki ogromowi Bożego miłosierdzia, ludzie, którzy utracili dar dobrowolnie ofiarowany im przez Boga, mogą go odzyskać, stosując jego przymusowe środki zaradcze. Ci, którzy wysłuchali chaotycznych wywodów sceptyków i posmakowali ulotnych przyjemności, teraz powtarzają dramatyczne pytanie świętego Piotra z Kafarnaum. Panie, do kogóż pójdziemy? Może upłynąć sporo czasu, zanim zachodnia cywilizacja zda sobie sprawę, że szuka dobra, które sama wcześniej odrzuciła. Syn marnotrawny potrzebował wielu smutnych i bolesnych doświadczeń, aby wreszcie uświadomić sobie, że dom ojca, który wcześniej opuścił, jest jedynym miejscem, gdzie może odnaleźć wolność, pokój i zadowolenie. Świat zapewne też nieprędko uzmysłowi sobie, że Kościół, który w jego mniemaniu był czynnikiem ograniczającym wolność, w rzeczywistości jest jedyną siłą mogącą człowieka wyzwolić i chociaż uznawano go za instytucję przestarzałą, on jeden przetrwa swoje czasy. Niezależnie od tego, jak długo będzie trwało odrabianie tej lekcji, ciągle możemy się pocieszać obrazem ojca, który codziennie wychodzi na wzgórze i spogląda na drogi prowadzące do obcej krainy, mając nadzieję, wbrew nadziei, że dostrzeże na nich sylwetkę swojego syna. Podobnie duchowy ojciec całego chrześcijaństwa codziennie wpatruje się w horyzont kraju obcego dla zachodniej cywilizacji, która już umiera z głodu i pragnienia spraw Bożego Ducha. Jego świątobliwość Pius XI, w najczulszych słowach wyrażających ojcowską troskę, zaprasza współczesnego syna marnotrawnego do powrotu. W tym miejscu wypada przytoczyć fragment encykliki Quadragesimo Anno. Dalecy jesteśmy od tego, byśmy dotknięci doznaną krzywdą lub przygnębieni bólem ojcowskim mieli odepchnąć i odtrącić tych naszych synów, którzy dali się uwieść i dziś są z dala od prawdy i od zbawienia. Przeciwnie, z całą, na jaką nas stać, usilnością zapraszamy ich do powrotu na macierzyńskie łono Kościoła. Obyż zechcieli usłuchać naszego wołania. Obyż powrócili do ojcowskiego domu, który opuścili, oby już pozostali tam, gdzie jest ich właściwe miejsce. Co jednak będzie, jeśli syn marnotrawny nie wróci? Co jeśli zostanie w obcej krainie? Co może wybrać, jeśli zdecyduje się nie wracać do domu ojca? Na to pytanie odpowiemy w następnym rozdziale.